Słuchasz Weszło FM.
Się z państwem. 20 kilka minut przed godziną 18 dziś. Trochę nietypowo, drodzy państwo, magazyn Bundesligi Die Qualität. Natomiast ta nietypowa pora związana jest z tym, że dzisiaj Der Klassiker o godzinie 18.30 mecz Dortmund-Bayern Monachium. Zanim przejdziemy do tego spotkania, porozmawiamy sobie o wszystkim tym, co będzie nas dzisiaj bardzo mocno rozgrzewało, bo kolejka Bundesligi rozgrywana jest dziś i jutro, a magazyn Bundesligi Die Qualität będę miał dzisiaj przyjemność poprowadzić wraz z Łukaszem Bobrukiem, który w końcu dotarł do studia.
Witam serdecznie, wreszcie, po 2,5 miesiąca, 10 marca byłem to ostatnio i w końcu jestem.
Jest wielki powrót.
Tak jest.
Jest wielki powrót Łukasza, bardzo nas to cieszy. Dzisiaj z kolei w miejsce Łukasza przez telefon będzie z nami Damian Gąska. Dzień dobry, Damianie.
Dzień dobry.
Witamy, jest z nami oczywiście także nasz stały ekspert Piotr Szymczuk.
Witam.
Panowie, tak na razie spokojnie, witam, dzień dobry, no to dobrze. Nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo mocno podniecony tym, co zaraz się wydarzy, bo mniej więcej za godzinę, nawet niespełna, mecz Dortmund-Bayern. Ja powiedziałem, że sobie pogadamy o czymś innym, że najpierw przejdziemy do innych spotkań, potem do Bayern i Dortmund, ale chyba musimy zacząć jednak właśnie od tych dwóch klubów. Damian, ciebie chciałem zapytać. No ty jako człowiek, który ze szczególną miłością spogląda na Monachium, czego dzisiaj możemy się spodziewać po meczu, który rozpocznie się już bardzo niedługo w Dortmund?
Chciałbym to wiedzieć, Stefan, czego możemy się spodziewać. Nie wiem, czego możemy się spodziewać, ale mam nadzieję, że czeka nas uczta piłkarska. Wiemy, że no, kibiców na trybunach oczywiście nie zobaczymy, no bo do tego musimy się już przyzwyczaić. Dobrze, już te dwie kolejki po wznowieniu rozgrywek Bundesligi za nami i troszeczkę mogliśmy się oswoić z tymi nowymi realiami. No i po 10 dniach, od kiedy ruszyliśmy z Bundesligą na nowo, Der Klassiker. I nie byle jaki Klassiker, bo tak przypominałem sobie dzisiaj przed naszą audycją poprzednie spotkania tych dwóch drużyn na przestrzeni ostatnich 10 sezonów, kiedy tak naprawdę ta rywalizacja stała się taką kluczową w Niemczech, kiedy to dwie najmocniejsze ekipy z reguły w większości sezonów mierzyły się o te najwyższe cele. Ale takiej sytuacji dawno, dawno nie mieliśmy, kiedy to Bayern fakt jest liderem, ale ma zaledwie 4 punkty przewagi nad Dortmundem. Dortmund gra dzisiaj u siebie, chociaż te statystyki po wznowieniu rozgrywek odnośnie zwycięstw u siebie i na wyjeździe wcale nie są takie korzystne, bo wyobraźcie sobie, że przed przerwą tą związaną z pandemią koronawirusa gospodarze wygrywali w 43% spotkań, goście w 34% i 21% spotkań to były remisy. A po restarcie Bundesligi gospodarze wygrywają jedynie w 16% spotkań, goście w 55%, więc to ponad połowa spotkań zwycięstwa gości w tych ostatnich dwóch kolejkach i 27% to remisy. Więc pytanie, czy ściany pomogą gospodarzom, no to powiedzenie może gdzieś powoli odchodzić do lamusa w tej aktualnej sytuacji. Nie będzie żółtej ściany wiernych kibiców BVB za jedną z bramek, więc tutaj upatrywałbym jakichś atutów dla Bayernu Monachium. Bayern 2 spotkania wygrywa, Dortmund jest niezwykle rozpędzony. Przypominam, że na starcie wygrali Revier Derby, później mocny Wolfsburg na wyjeździe. Bayern miał lekką zadyszkę chwilami w meczu przeciwko Frankfurtowi, ale też wygrywa wysoko 5-2. Dortmund mocny, ci młodzi zawodnicy napędzają drużynę Luciena Favra. Znowu w Bayernie Monachium wydaje się, że są jeszcze jakieś rezerwy. Wiemy, że jest mocny Robert Lewandowski, który walczy o koronę Króla Strzelców. Ja później pozwolę sobie powiedzieć o tych indywidualnych statystykach Roberta właśnie w klasikerach, szczególnie w barwach Bayernu Monachium, bo one są niezwykle imponujące. Ale nie na samym Robercie można dzisiaj opierać grę Monachijczyków. Jest fantastyczny Thomas Müller, no, najlepszy asystent Bundesligi, 17 asyst już w tym sezonie. No, gość jest niebywały, wiemy jak świetnie współpracuje z Robertem Lewandowskim. Więc ja naprawdę liczę tutaj na kawał dobrego futbolu w tym spotkaniu. Zupełnie nie zdziwiłby mnie bramkowy, wysoki remis. Myślę, że dla postronnych kibiców byłby to optymalny rezultat. Oczywiście ja sercem kibicowskim jestem blisko Bayernu i to już mówiłem w przypadku jednego z poranków na antenie Weszło FM, że jeśli Bayern dzisiaj to spotkanie wygra, to jest na autostradzie do popaterę mistrzowską po 30 tytuł mistrza Niemiec w historii, bo zostanie zaledwie 6 spotkań i 7 punktów wtedy przewagi nad BVB. Jeśli jednak gospodarze dzisiaj zwyciężą, no to zobaczcie, 1 punkt tylko straty i wszystko wydarzyć się może jeszcze w tym sezonie.
Piotrze, jak ty to widzisz?
Ja liczę przede wszystkim na taki mecz jak w listopadzie 2018 roku w Dortmundzie, 3-2 dla Borussii. Wtedy naprawdę scenariusz spotkania był taki, gdzie można byłoby spokojnie rozdzielić kilka spotkań, bo sytuacja zmieniała się w kalejdoskopie. Natomiast wiecie co, ja przede wszystkim oczekuję tego, może tak powiem trochę przewrotnie, że oczekuję kolejnych bramek dla Borussii Rafy Guerreiro, bo jednak ostatnio ten zawodnik jest w super dyspozycji, dwie bramki z Schalke, trafienie z Wolfsburgiem. Jestem bardzo ciekaw również tego, jak zaprezentuje się Erling Haaland, bo on nie zdobył bramki przeciwko Wolfsburgowi, a to akurat Haalandowi nie zdobycie bramki zdarza się wiosną bardzo rzadko. Do tego zagrał słabiej, więc liczę na to, że Haaland będzie chciał w takim meczu pokazać, że piłkarzem jest naprawdę wielkim, bo najlepszą reklamą są właśnie takie wielkie mecze. Natomiast ja przede wszystkim spodziewam się mimo wszystko otwartego Dortmundu, który nie podejdzie do tego spotkania bojaźliwie, bo też Borussia no, w tym meczu, jeżeli chce marzyć cały czas o mistrzostwie, to musi po prostu wygrać, bo w przypadku Bayernu, tak jak powiedział Damian, będzie autostrada do mistrzostwa, więc spodziewam się bardzo emocjonującego bramkowego meczu i myślę, że będzie w tym meczu trafienie i Lewandowskiego, i Erlinga Haalanda.
Łukasz?
Jeszcze ja, no to tutaj też spodziewam się remisu raczej, chociaż ostatnie 6 spotkań obu drużyn, czy w lidze, czy w superpucharze, czy w pucharze, to co ciekawe były wygrane gospodarzy, czy Bayernu, czy Borussii. Ostatni remis, no to był superpuchar Niemiec sprzed 3 lat, który Bayern wygrał w rzutach karnych, a ostatni remis w Bundeslidze to był marzec 2016, Borussia-Bayern 0-0, zatem... Ja tak przeczuwam, że też będzie remis, że takie może po jeden raczej będzie.
No taki remis byłby oczywiście dobrym wynikiem dla Bayernu. Damian powiedział o zwycięstwie, że to będzie już autostrada do mistrzostwa. Ja myślę, że nawet remis tutaj da dużego kopa pozytywnego Bayernowi. To nadal będą 4 punkty. No Dortmund trochę stracił na tej pandemii, bo mecz z Bayernem wypadł im przez to u siebie. A co za tym idzie? No bez kibiców swoich, którzy normalnie by pewnie bardzo mocno pomagali drużynie Dortmundu. No ale to są oczywiście rzeczy, na które nie ma się wpływu. Piotr powiedział, że dzisiaj gola zdobywa Haaland i Lewandowski. Lewandowski wydawało się, że po tym jak regularnie zaczął strzelać po wznowieniu gry, no nie będzie miał żadnych właściwie problemów, żeby zdobyć koronę króla strzelców. Natomiast to, co Timo Werner robi, też musi robić ogromne wrażenie. Teraz Polak ma tylko już 3 gole przewagi nad Timo Wernerem, który zaliczył hat-trick w ostatnim meczu Lipska. Pod wrażeniem, ja byłem pod dużym wrażeniem Timo Wernera, muszę wam powiedzieć, bo w tym meczu miałem przyjemność komentować to spotkanie. To nie jest zawodnik, który ma bajeczną technikę. To nie jest zawodnik, który robi wielkie rzeczy, ale to jest zawodnik z bardzo dużą łatwością do dochodzenia sytuacji strzeleckich. Nawet tak naprawdę w tym meczu ostatnim Lipska z Mainz wygranym 5-0, myślę, że Timo Werner spokojnie mógł zdobyć nawet więcej niż te 3 bramki.
Oglądałem ten mecz i faktycznie Timo Werner jest w optymalnej, wydawałoby się, dyspozycji. Wygląda tak, jakby pracował na swój transfer do Liverpoolu, bo myślę, że to się ziści po tym sezonie. Nie opuścił Lipska, nie odszedł do Bayernu Monachium, gdzie bardzo się chciał pójść jeszcze w ostatniego lata. Bayern się na niego nie zdecydował. Okazuje się, że gra pod wodzą Juliana Nagelsmana to świetna decyzja, jaką podjął Timo Werner, bo póki co rozgrywa swój najlepszy sezon w karierze, a jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Faktycznie strzela jak natchniony. Zgodzę się w 100% z tobą, że gość porusza się po boisku niczym Forrest Gump, bo w takim stylu biega Timo Werner, ale jak się okazuje, Forrest Gump przebiegł Amerykę od zachodu na wschód i wrócił i później jeszcze trochę podbiegł, dopóki mu się nie znudziło. Oby Timo Wernerowi się nie znudziła gra na tak wysokim poziomie prędko, bo to cieszy oczy oglądające Bundesligę. No kibiców nie mamy, ale możemy mieć świetnych zawodników. Jeżeli chodzi o Roberta, faktycznie 3 bramki przewagi, 2 gole zdobyte. 2 mecze, 2 gole zdobyte. Nie jest to być może jakiś imponujący wynik kapitana reprezentacji Polski, no ale też zobaczmy, że wraca do gry i nie zapomniał, jak się strzela. Brakuje tych 13 magicznych goli do rekordu Gerda Müllera, 14 do przebicia. Zostaje 7 kolejek, łącznie z dzisiejszym klasikerem. I ja bym dzisiaj to spotkanie pod kątem Roberta też brał pod uwagę, że on może nabić ten licznik strzelecki, bo wydawało nam się, że właśnie z tymi rywalami słabszymi, tak pozornie się wydawało, że właśnie Unionowi Berlin nastrzela czy słabszym rywalom. Ogólnie Bayern ma bardzo trudny terminarz do końca tego sezonu, ale Robert potrafi i lubi strzelać w klasikerach. Ja się skupię na tym, co już wyczyniał w barwach Bayernu Monachium. Panowie, strzelił 12 goli w ostatnich 6 meczach przeciwko BVB, także średnia 2 gole na mecz przeciwko Borussii Dortmund. Jest już najlepszym strzelcem w barwach Bayernu Monachium, jeżeli chodzi o te klasyki przeciwko BVB, bo ma zdobytych łącznie 16 goli. Drugi jest nie kto inny jak Gerd Müller z 14 trafieniami, także są już pewne statystyki, w których Robert legendarnego niemieckiego snajpera pokonał. Do tego trzeba dorzucić to, że Bayern, jeżeli chodzi o spotkania w Bundeslidze, wygrał z Dortmundem 5-6 ostatnich spotkań, zdobywając aż 24 gole, więc to i dla samego Roberta, i dla całej drużyny jest taki prognostyk bardzo pozytywny. A w takiej ogólnej statystyce, jeżeli skupiamy się tylko na meczach ligowych, rzecz jasna, bo były mecze pucharowe, były mecze w Lidze Mistrzów pomiędzy tymi drużynami, rozegraliśmy póki co 101 klasikerów. Dzisiaj 102 starcie ligowe pomiędzy tymi dwoma drużynami. Bayern zwyciężał 47 razy, 25 zwycięstw Borussii Dortmund, 29 remisów, a jeżeli chodzi o bilans bramkowy, to Bayern nastrzelał Borussii 199 goli, Borussia 122, także i chociażby jedno trafienie i będzie jubileuszowy 200 gol przeciwko Borussii Dortmund, więc zobaczcie, że to Bayern, jeżeli chodzi o statystykę, która rzecz jasna nie gra, jest na uprzywilejowanej sytuacji, jakby ta statystyka przemawia za klubem z Bawarii i za samym Robertem Lewandowskim. Lewy, myślę, ma poczucie tego, co robi Timo Werner. Nie wydaje się, żeby Timo Werner miał zwolnić w następnych kolejkach. To też jest fajne pod względem walki o tytuł mistrzowski, bo my się dzisiaj skupiamy oczywiście na tym meczu, skupiamy się na tym, że Bayern jest pierwszy, Borussia druga i traci 4 oczka, tylko że Lipsk jest 3 punkty za Dortmundem, a 4 punkty Leverkusen, które jest rozpędzone. Także myślę, że nie tyle Bayern powinien się tych ekip obawiać, co być może nawet Borussia Dortmund, bo faktycznie Bayern z tymi 4 punktami przewagi dzisiaj może nie na pełnym luzie, ale z dużą taką dozą lekkości może podchodzić do tego klasikera, bo jeśli noga się dzisiaj podwinie Bawarczykom, to tragedia się nie wydarzy. A jeśli to się stanie w przypadku ekipy Luciana Favra, no to już gdzieś ten tytuł mistrzowski będzie chyba trzeba odłożyć na kolejny sezon, walkę o ten tytuł mistrzowski.
Jedna ciekawostka a propos Timo Wernera, bo to był hat-tricka w niedzielę, natomiast w Mogulcji na pewno będą drżeć przed kolejnym meczem, kiedy będzie grał tam Timo Werner, ponieważ w pierwszym meczu też to był hat-tricka z Mainz. To było spotkanie wygrane aż 8-0 przez RB Lipsk, więc Mainz, szybko to przeliczę w głowie, straciło 3 bramki w tym sezonie z poruszonym RB Lipsk.
0-13 bilans.
Tak, tak, statystyki, natomiast no ja powiem szczerze, bo ja pamiętam, że powiedziałem w niedzielę, kiedy rozmawialiśmy w studiu przedmeczowym o tym spotkaniu, że Lipsk wygra, tylko nie sądziłem, że Mainz gra aż tak tragicznie. Wiedziałem, że Lipsk będzie faworytem, że Lipsk ma więcej atutów w swoim rękawie, natomiast sądziłem, że jednak Mainz bardziej się postawi do tego, być może pozytywnie na nich wpłynie ten comeback w Kolonii. Okazało się, że tak nie było, bo Mainz grało tragicznie, no i też drużyna z Mogulcji w sumie ma w tym momencie sytuację taką, że jest 3 punkty przewagi nad Fortuną Düsseldorf, która jest na miejscu barażowym, natomiast muszę na cały czas poglądać w dół, ponieważ z taką formą, no nie byłbym zaskoczony, gdyby wylądowali w barażach gracze Mogulcji, bo naprawdę ta forma jest słabiutka.
Sytuacja w
zobaczcie, tam... Lipsk,
tak, proszę tam.
Zobaczcie, Lipsk zanotował taki mały falstart po restarcie Bundesligi. Tam było bodajże spotkanie z Hoffenheim i strata punktów, ale pamiętam, jak w studiu mówiliśmy o tym, że należy na ten Lipsk nadal patrzeć tak, że to jest poważny kandydat może nawet do mistrzostwa, na pewno do tych europejskich pucharów, do Ligi Mistrzów. Nie można ich skreślać po jednym niepowodzeniu. W ostatniej kolejce przejechali się po ekipie z Moguncji. Jutro czeka ich Hertha Berlin, która jest oczywiście zupełnie w innym miejscu, w tabeli szczególnie, ale też jest rozpędzona, też pokazuje jakieś swoje pozytywne oblicze w tym sezonie pod wodzą nowego trenera Bruno Labbadii i też strzela dużo goli, zwycięża, jest naładowana pozytywnie po zwycięstwie w derbach Berlina, więc bardzo ciekawe starcie jutro nam się szykuje pomiędzy Lipskiem, który nadal realnie myśli o tych najwyższych celach, bo ja myślę, że Julian Nagelsmann jest takim trenerem, który już sobie w głowie nie wymazał tego mistrzostwa Niemiec, bo ono nadal jest realne, nie tylko matematycznie, bo strata jest tak naprawdę niewielka. On pewnie liczy dzisiaj na remis w potyczce tych dwóch gigantów. Ja myślę, że dzisiaj za remis bardzo mocno kciuki ściskają w Lipsku, w Leverkusen i w Mönchengladbach, bo jeśli te ekipy swoje spotkania wygrały, a dzisiaj padł remis w tym meczu na szczycie, no to już takiej sytuacji w Bundeslidze nie mieliśmy wiele, wiele lat, bo to, że Bayern mierzył się z Dortmundem dwa razy za kadencji Jurgena Kloppa, Dortmund potrafił zdetronizować ten wielki Bayern, no to takie sytuacje miały miejsce. Ale by 3, 4, a nawet 5 drużyn realnie walczyło na finiszu Bundesligi o tytuł mistrzowski, no to ja sobie takiego sezonu w Bundeslidze nie przypominam. I tak naprawdę wszyscy są dobrze dysponowani, no bo idą łeb w łeb, rzadko kiedy kto traci punkty, więc no to mnie bardzo cieszy. Tym bardziej, że teraz żyjemy w czasach, w których Bundesliga jest na świeczniku na pewno europejskiego futbolu, bo przeglądałem dzisiaj okładki wielkich hiszpańskich magazynów marki Asa, francuskiego L'Equipe i tam wszędzie na jedynce tych poszczególnych popularnych gazet jest zapowiedź dzisiejszego klasikera. No to w normalnej sytuacji, kiedy grałyby ligi hiszpańska, francuska, angielska czy włoska, no nie byłoby takiej zapewne sytuacji, jedynie niemiecka prasa by tym żyła. Zobaczcie, no Bundesliga ma niebywałą szansę, by wykorzystać tą paskudną sytuację związaną z wirusem, by jeszcze mocniej się wypromować. A taki mecz, w którym mierzą się giganci, po jednej stronie nasz Robert Lewandowski, po drugiej wspominany przez was Erling Haaland, to oczywiście rzesza innych fantastycznych piłkarzy na różnych pozycjach, no to faktycznie szkoda, że bez kibiców ten mecz, bo gdyby on był jeszcze z kibicami i ci, którzy jeszcze nigdy nie mieli okazji zobaczyć klasikera, by go zobaczyli, to jestem przekonany, że zakochaliby się w Bundeslidze po takim widowisku.
A jeszcze do...
No jeszcze drugi mecz był też...
Jeszcze do Lipska wracając, no to tutaj po pierwsze Jusuf Poulsen może nie zagrać do końca sezonu, doznał groźnej kontuzji w meczu wygranym 5-0 z Mainz, strzelił gola i mówi się, że to chyba więzadła coś poszły, coś tak słyszałem, a po drugie Lipsk zremisował w poprzedniej kolejce z Freiburgiem, bo tutaj z Freiburgem, nie z Hoffenheim, z Freiburgiem.
Do czego zmierzasz, powiedz?
Z Freiburgiem, bo tutaj Damian powiedział chyba, że z Hoffenheim, a ja tutaj powiem z Freiburgiem, a Freiburg, no to tutaj jest pierwszą drużyną, która pozbyłaby się VAR-u najchętniej, bo w poprzedniej kolejce stracili przez to zwycięstwo z Lipskiem, a w tej kolejce stracili remis z Werderem.
Pewnie i tak w ciągu sezonu jeszcze zyskają. Zawsze ten bilans zysków i strat na takich błędach, czy też właśnie sytuacjach kontrowersyjnych, myślę, że równa się zero. Tak mi się przynajmniej wydaje. Panowie, oczywiście o 18.30 Dortmund-Bayern, ale też chciałem o innych spotkaniach porozmawiać. Leverkusen gra dzisiaj z Wolfsburgiem. Damian wspominał, że Leverkusen depcze po piętach Dortmundowi. W tym momencie to są tylko 4 oczka przewagi. Jeżeli dzisiaj Dortmund przegra, ale Leverkusen wygra swój mecz z Wilkami, no to już naprawdę zrobi się bardzo gorąco Dortmundowi. Faktycznie będą musieli bardziej obawiać się tego, kto jest za nimi, a nie tego, kto jest z przodu.
No właśnie, pisałem o tym chyba na Twitterze, że to jest tak specyficzny, mocny sezon w Bundeslidze, że no jedna drużyna będzie bardzo poszkodowana, jakkolwiek te rozgrywki się nie zakończą, bo wiemy, że 4 miejsca pierwsze są premiowane grą w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a drużyny z pozycji 5-6 muszą zadowolić się fazą grupową Ligi Europy. I dzisiaj, kiedy widzimy tą rywalizację pomiędzy pięcioma drużynami, mocnymi, bardzo mocnymi w Bundeslidze, no to ktoś tym przegranym będzie musiał zostać, ale wygląda na to, że nikt na razie nie składa broni, chociaż ostatnie spotkanie, no właśnie o którym ty wspomniałeś, Leverkusen pokonuje bezpośredniego rywala w walce o te top 4, czyli Borussię Mönchengladbach. Wydaje się, że ten Gladbach z tych pięciu ekip jest minimalnie najsłabsze, że jeśli mielibyśmy dzisiaj wytypować tą ekipę na piąte miejsce, to byłyby to źrebaki, no ale
się tak jeszcze
mogą los odwrócić. No Leverkusen jest niebywale mocny. Oni wcześniej grali z Werderem, no to, że wygrali z Werderem, jakąś wielką niespodzianką nie było. Tutaj grali na wyjeździe, tak jak wspomniałem, bezpośredni pojedynek o Ligę Mistrzów, no gdzieś tam może w głowach na to Mistrzostwo Niemiec, chociaż myślę, że póki co skupiają się na tej czołowej czwórce. Kai Havertz jest niesamowity, już pełno komentarzy w Niemczech, szczególnie byłych piłkarzy z Michelem Balakiem na czele, też byłym zawodnikiem Leverkusen, grającym na podobnej pozycji, też wszechstronnym graczu, że Kai Havertz, no to jest zawodnik wyjątkowy, który odbudował się, bo wiadomo, że on już miał te ogromne przebłyski talentu. Początek tego sezonu, albo nawet duża jego część, no to nie był ten Kai Havertz, który dał nam się pokazać chociażby w ubiegłym sezonie, a teraz, kiedy obserwujemy jego poczynania w Bundeslidze, no to jest faktycznie gość, za którego poważny klub może zapłacić 100 milionów euro. No myślę, że Rudi Feller nie wypuści go za mniejsze pieniądze z Leverkusen. Też wypowiedź nowego eksperta Sportschau, bo zadebiutował w ostatniej kolejce pan ekspert, sprawdzam jego imię i nazwisko, Bastian Schweinsteiger.
Jakieś nowe gorące nazwisko.
Nowy dziennikarz pojawił się w niemieckiej telewizji, dlatego musiałem sprawdzić, żeby nie pomylić przypadkiem, bo nazwisko dość ciężkie w wymowie. Także wspomniał legendarny Basti, zadebiutował. Dzisiaj będzie pracował też w niemieckiej telewizji przy okazji Klassikera. Już władze stacji zapowiedziały, że będzie przy meczach półfinałowych i finale Pucharu Niemiec, że tam będzie wykorzystany, bo ja przypomnę, że pierwotnie miał być oczywiście wykorzystany jako ekspert przy okazji Euro 2020, no ale to wiadomo, odłożone na następny rok. No ale Basti wrócił do Niemiec, tam żyje, no i szkoda by było nie skorzystać z takiej ogromnej wiedzy. On też wypowiedział się też na temat Roberta Lewandowskiego. Pewne kwestie zostały wyrwane z kontekstu. On go nie skrytykował tak naprawdę. Polecam wysłuchać całą wypowiedź Bastiana Schweinsteigera na temat Lewego, ale to dygresja, bo chodzi mi o Kaja Havertza, bo on wypowiedział się także na temat Kaja Havertza. No, te naleciałości bawarskie są widoczne u Bastiana Schweinsteigera, bo powiedział, że najlepszym miejscem dla młodego Niemca będzie Bayern Monachium, że jest wielce utalentowanym zawodnikiem, ale nadal nie jest wybitny i trzeba go jeszcze, musi się ograć w o wiele mocniejszej drużynie. I Basti jeszcze użył takiego sformułowania, że jeżeli przejdzie do Bayernu Monachium, to będzie w klubie, w którym nie można przegrywać, w którym nauczy się, że każdy mecz, do którego podchodzisz, musisz podchodzić jako potencjalny zwycięzca, że musisz z takim nastawieniem walczyć, więc uważa, że najlepszym miejscem dla Kaja Havertza będzie Bayern Monachium i podobnego zdania jest Michael Ballack, więc myślę, że takie silne lobby byłych wybitnych reprezentantów Niemiec tutaj powstało odnośnie tego piłkarza. Czy będzie to miało jakikolwiek wpływ na jego transfer, nie wiem, ale życzyłbym sobie, żeby został w Bundeslidze, żeby nie wyfrunął gdzieś do Anglii czy Hiszpanii po sezonie.
Ale wiecie co, ja tak myślę, w ogóle obejrzę Leverkusen w kontekście gry w Lidze Mistrzów i widzę, że zespół ma bardzo duży handicap w porównaniu do innych drużyn. Tutaj zwłaszcza piję do tych zespołów, które akurat są bardzo blisko Bayeru, jak RB Leipzig, jak Borussia Mönchengladbach, dlatego że ekipa z Leverkusen to jest zespół, gdzie najwięcej punktów, biorąc pod uwagę całą ligę, zdobyli rezerwowi, bo aż 7, a myślę, że w obecnych czasach, kiedy jednak ci piłkarze dopiero dochodzą do formy, kiedy mieliśmy bardzo długą przerwę, to właśnie bardzo często rezerwowi mogą decydować o wynikach i myślę, że Bayer Leverkusen, do tego mając też kapitalnego Kaja Havertza, ale nie tylko, bo ja bym w kontekście Bayeru Leverkusen nie skupił się tylko na Havertzu, bo bo jednak w tym zespole też bardzo dobra forma Diabiego, który akurat mi Łukaszowi bardzo podobał się w meczu z Werderem. Do tego w sumie
Mamy Tapsobę, czyli zawodnika ze środka obrony, który naprawdę super rozwija się w niemieckiej Bundeslidze, więc ja uważam, że Bayer Leverkusen będzie mu bardzo trudno walczyć o miejsce drugie. Natomiast myślę, że przy dobrych wiatrach nawet mógłby powalczyć o medal brązowy na koniec Bundesligi.
Tak, jeżeli jest tak rozpędzony, to spokojnie, chociaż no, myślę, że w Lipsku są innego zdania w tej kwestii, ale faktycznie ja się powtórzę. Jeśli dzisiaj mielibyśmy wytypować, tak abstrahując absolutnie od jakichś sympatii kibicowskich, jeżeli mielibyśmy wytypować cztery niemieckie drużyny, które naszym zdaniem najlepiej, przynajmniej moim zdaniem, które najlepiej reprezentowałyby niemiecki futbol na arenie międzynarodowej w następnym sezonie, byłyby to Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig i zapewne Bayer Leverkusen. No, nie umniejszając nic Borussii Mönchengladbach, to pewnie te cztery ekipy miałyby największe szanse już w tej rywalizacji europejskiej. Nie po to tylko, by się pokazać w rozgrywkach, ale żeby coś tam ugrać, coś osiągnąć, a dla Gladbach no pewnie kolejne wyzwanie, jeśli by się nie udało, by w następnym sezonie no być już w tej najlepszej czwórce, chociaż życzę sobie tego, żeby w kolejnych sezonach ta rywalizacja też była tak zacięta, a nie odjazd jednej czy tylko dwóch ekip, a reszta bije się o trzecie, czwarte miejsce, bo wiadomo, że wtedy liga na tym traci. No a w Lidze Europy dawno też żaden niemiecki zespół nie triumfował, a zdobycie tego pucharu no może nie jest tak prestiżowe jak Liga Mistrzów, ale też jest bardzo cenne dla kraju, z którego drużyny występują. I nie oszukujmy się, jeżeli Gladbach wystartowałoby w Lidze Mistrzów, no to ciężko byśmy sobie zwizualizowali to, że dochodzą chociażby do finału tych rozgrywek, a w Lidze Europy wielce prawdopodobne, że do takiej top 4, dlaczego nie? No patrząc na ich aktualny skład, a biorąc pod uwagę jakieś wzmocnienia, byłoby to bardzo realne.
A co do niemieckich drużyn i Ligi Europy bądź Pucharu UEFA dawnego, niedawno mieliśmy 11. rocznicę właśnie ostatniego finału w wykonaniu drużyny niemieckiej, czyli Werderu Brema, przegranego 1-2 po dogrywce z Szachtarem Donieck, a drugorzędnych rozgrywek w Europie niemieckie kluby nie wygrały od 97 roku, wtedy to Schalke zdobyło Puchar UEFA. No to tak jak...
Cieszę się, Łukasz, że o tym mówisz, bo przypominasz o rocznicach innych pucharów, a wczoraj była niesamowicie ważna rocznica w kontekście dzisiejszego klasikera, bo wczoraj była 7. rocznica wielkiego finału na Wembley pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund, czyli ten chyba najważniejsze w historii starcie pomiędzy dwoma ekipami, które dzisiaj wybiegną na Signal Iduna Park.
Pamiętam doskonale.
No, szczęśliwe rzeczy, ja też doskonale pamiętam. Oglądałem ten mecz w towarzystwie prowadzącego dzisiejszą audycję. Były to niesamowite emocje. Myślę, że dla kibiców obu tych ekip, no wiadomo, że kibice Bayernu będą wspominali ten dzień jako jeden z najważniejszych w historii klubu. No, w Dortmundzie płacz i łzy, wtedy porażka no, Polaków, tak, tam występujących trójki Polaków, bo przypomnę, że wtedy jeszcze Robert Lewandowski był po drugiej stronie rzeki. Łukasz Piszczek nadal gra w Dortmundzie. No wielkie wydarzenie, wtedy mister Wembley i Arjen Robben gdzieś wczoraj w social mediach Bayernu no mocno to spotkanie było przypominane, tym bardziej, że dziś rozegrany zostanie kolejny mecz z tej serii, więc no historia, 7 lat mija, zobaczcie, kawał czasu, od kiedy no Bayern czy jakakolwiek niemiecka drużyna występowała w finale, mieliśmy niemiecki finał. W tym roku no nie wiemy, jak to wszystko się potoczy, czy rozgrywki zostaną w ogóle gdzieś dokończone. No ale kawał historii i należy o tym meczu często przypominać, bo dla niemieckiego futbolu klubowego, takiego współczesnego, nie mówiąc o latach 70. czy 80., to zdecydowanie takie najważniejsze spotkanie 25 maja 2013 roku i londyńskie Wembley. No ciekawe, jak dzisiaj, która z drużyn bardziej nawiąże do tej historii, czy Bayern podtrzyma gdzieś na fali tych wspominek wczorajszych, rozegra dzisiejsze spotkanie, czy być może Dortmund. Ja nadal będę powtarzał, że Dortmund straci więcej bez kibiców niż Bayern Monachium, bo patrząc na atmosferę na obu stadionach, których mogłem doświadczyć, no to w Dortmundzie to jest szaleństwo. Ciężko porównać jakikolwiek obiekt w Niemczech do tego, co dzieje się na Signal Iduna Park w Dortmundzie. To jest Fiesta to jest szaleństwo pod stadionem, to jest szaleństwo w całym mieście, jeżeli rozgrywany jest mecz przeciwko Schalke czy Bayernowi Monachium. W Monachium oczywiście stadion też zawsze w normalnych czasach, rzecz jasna, wypełniony do ostatniego miejsca, wysprzedany na cały sezon, ale w Monachium kibic jest bardzo wymagający, tak żywiołowy nie do końca, może tam na jednej trybunie zabramkowej, ale reszta bardziej jakby była na spektaklu w teatrze. A jednak ta żywiołowość kibiców Borussii no, jest tutaj na ogromny plus. Teraz tego zawodnicy mieć nie będą za twoimi plecami. Zobaczymy, jak się odnajdą w nowej rzeczywistości.
Słuchajcie, w ogóle w 1997 roku bramkarze w Schalke był Jens Lehmann. Jens Lehmann, który też niedawno krótki okres pracy jako drugi trener Augsburgu. No i też od razu oczywiście spieszyłem ten mecz niedzielny, kiedy Schalke dostało. Co prawda nie 0-4, ale 0-3 właśnie od drużyny Augsburga.
Tak jest. Inne spotkania, jakie dzisiaj się wydarzą, drodzy państwo. Eintracht Freiburg o godzinie 20:30, a także Werder Bremen Borussia Mönchengladbach. Jak widzicie te dwa następujące spotkania? Damian, od ciebie chciałbym zacząć. Najpierw Eintracht Freiburg.
No, po tym, co Eintracht zaprezentował w meczu przeciwko Bayernowi Monachium, no nie wierzyłbym tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu, chociaż oni muszą to zrobić, no bo jeśli chcą bezpiecznie dojechać do końca sezonu, a przypomnę, że nad miejscem baryżowym mają zaledwie 4 punkty przewagi, chociaż zaznaczam, mają też zaległe spotkanie z Werderem do rozegrania. No ale by ten spokój był większy we Frankfurcie, no to dzisiaj, to dzisiaj trzeba pokonać koniecznie ekipę Freiburga. Nie wiem, czy najjaśniejszą, czy najciemniejszą postacią będzie Martin Hinteregger, ale na pewno najbarwniejszą, no bo przypomnę, że strzelec 2 goli w zaledwie 3 minuty przeciwko Bayernowi, no ale później samobuja też dołożył, więc taki typowy Martin Hinteregger.
No taki hat-trick trochę.
Taki hat-trick w stylu Hintereggera. Taki tylko i wyłącznie w jego stylu. Więc tutaj mimo wszystko stawiałbym na ten Frankfurt, no bo jeśli się podnieść po srogim laniu w Monachium, bo tam zaledwie były przebłyski, to z winy Bayernu, a nie jakiejś fantastycznej gry ekipy z Frankfurtu, no to tylko i wyłącznie dzisiaj, to też na drużynie Freiburga, chociaż jeśli popatrzymy w tabelę, no to tutaj faworytem powinna być drużyna z Freiburga, no bo jest na 7 lokacji i traci zaledwie 2 oczka do pucharowej pozycji, na której jest Wolfsburg, więc tutaj faworytem powinien być Freiburg. Ja nie wiem dlaczego, ale ja nadal uważam, że ten Eintracht musi się obudzić. Ja to mówiłem przed restartem Bundesligi i jakoś pozostaje konsekwentny w tym, mimo tego, że oni tych punktów nie zdobywają, bo kiedy patrzę na tą drużynę, kiedy patrzę na skład personalny, kiedy patrzę na całość, jakim jest Eintracht Frankfurt, to nadal nie mogę w to uwierzyć, że oni tak fatalnie sobie radzą. Odkuła się Hertha Berlin po przerwie, a na papierze wygląda to moim zdaniem o wiele gorzej niż w przypadku Eintrachtu Frankfurt. No czekam na te przebudzenie na totalnym finiszu. Oni mają 8 spotkań do rozegrania, więc jeszcze jest szansa na jakiś przyzwoity wynik. Dlatego ja obstawiam, że dzisiaj Frankfurt no, tego spotkania na pewno nie przegra. Mam nadzieję, że wygra dla dobra Bundesligi i takiej fajnej, mocnej ekipy w tych rozgrywkach.
No, to jest takie spotkanie, gdzie ja powiem szczerze, że nie mam wyraźnego faworyta, bo gdyby sugerować się tylko wynikami ostatnimi, to a zwłaszcza w tej kolejce, to można powiedzieć, że Bayern pokonał w miarę pewnie Eintracht Frankfurt, ale to Freiburg przegrał z Werderem, tylko że mecz z Werderem to nie był jakiś bardzo dobry mecz wykonany drużyny z Freiburga Bryskowickiego, więc Eintracht jednak jest cały czas w formie bardzo słabej, więc powiem szczerze, że gdybym miał typować, to myślę, że taki X2. No i ktoś czuje, że ten Freiburg będzie chciał odkuć się za mecz z Werderem i myślę, że taki 1-1 może 2-1 dla Freiburga.
Ja nawet nie chcę, żebyście podawali... Tylko Damian, jedną rzecz sprostuję. Nie chcę, żebyście nawet podawali typy na te mecze, bo wiadomo, że to jest złudne i potem słuchacze wypomną, że się pomyliliście, ale zawsze interesuje mnie, jak wy widzicie te spotkania. Proszę, Damian.
No właśnie, ja się tu z Piotrem zgodzę, bo patrzenie czysto sucho na wyniki to faktycznie mija się często z prawdą, dlatego ja tak podchodzę do Eintrachtu Frankfurt nadal z taką... takim jakimś optymistycznym spojrzeniem na to, że coś tam drgnie i się zmieni. Ale nawiązując do dwóch spotkań dzisiejszych, właśnie jeżeli Freiburg, zgodnie z tym, co mówi Piotrek, no, wygrałby to spotkanie, że jest bliżej czy remisu, czy triumfu nad Eintrachtem Frankfurt, zakładając, że o tej samej porze Leverkusen pokona Wolfsburg, chociaż to jest no, taki mecz bardziej, bardzo, bardzo wyrównany, bo to drużyny z pozycji 4-6, też spodziewam się tam atrakcyjnego spotkania. Na pewno patrząc na mecze o godzinie 20:30, no to to powinno być takie danie numer dwa, ale numer jeden o tej godzinie, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkania. No i przy zwycięstwie Freiburga nad Eintrachtem Frankfurt i zwycięstwie Leverkusen nad Wolfsburgiem, to Freiburg skakuje na pucharową pozycję. No tego pewnie byśmy się nie spodziewali, bo on gdzieś tam się raz lepiej, raz gorzej kręci w tej Bundeslidze. Jeśli sześć kolejek przed końcem sezonu będą na pozycji numer sześć, no to przyznacie panowie, że lekko zrobicie duże oczy, patrząc na taki układ tabeli i Freiburg na pucharowej lokacie.
No to byłaby rzecz niebywała.
W przeszłości grał w pucharach i nawet w sezonie 2012-2013 był bardzo bliski tego, żeby zagrać w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale wtedy porażka w ostatniej kolejce w Schalke i niestety nie udało się to zrobić drużynie trenera Christiana Streicha.
Dobra, grał. Piotrek, no ja się z tym zgadzam. Oczywiście, że grał, tylko w europejskich pucharach. Jeżeli dzisiaj patrzymy na tą mocną czołówkę Bundesligi z tymi drużynami, które są aktualnie przed Freiburgiem, no to w zestawieniu, tak obserwując poczynania tych wszystkich drużyn i Freiburga, no to troszeczkę jak zupełnie nie pasuje do tego układu. To tak jakby kogoś zupełnie z innych rozgrywek zaprosić do gry, a zaraz się może okazać, że dzisiaj wieczorem może się okazać przy optymalnym jakimś ustawieniu tych spotkań pod Freiburg, że oni na tej pozycji pucharowej się znajdą. Chociaż ja myślę, że na dłuższą metę, nawet jeśli dzisiaj Wolfsburg przegra, a Freiburg wygra, to że na przestrzeni tych kolejek, które nam zostały do zakończenia sezonu, to jednak Wilki okażą się lepsze niż Freiburg. Chociaż dzisiaj ta tabela może nam lekko zakłamać aktualną sytuację i te siły w Bundeslidze.
Panowie, Werder Brema, Borussia Mönchengladbach. To jest to spotkanie, o które chciałem jeszcze dopytać. Nie wiem, co myśleć o Werderze. Naprawdę ta wygrana z Freiburgiem już jest pewnego rodzaju niespodzianką. 1-0, skromne zwycięstwo. Czy dzisiaj z Borussią Mönchengladbach, która zaprezentowała się bardzo słabo z Bayerem Leverkusen, czy ekipa z Wezery ma jakiekolwiek szanse? Proszę, Łukasz, jako pierwszy.
No to powiem tyle, że Werder dużo lepiej gra na wyjazdach niż u siebie, a że dzisiaj gra mecz przed własną publicznością, gdzie u siebie zdobył tylko 5 punktów, jest to najgorszy wynik w całej Bundeslidze. No to myślę, że źrebaki tu wygrają. Liczę na to osobiście, że przełamy się po tym. Odbiło sobie ten słaby mecz, niestety mecz z Leverkusen, który pokazał, że źrebaki na tę chwilę na Ligę Mistrzów nie zasługują, tylko na Ligę Europy. No i czuję, że Gladbach wygra, nie wiem tylko ile, ale myślę, że wygrać powinni.
Damian?
Dla Gladbach nie pomogli tekturowi kibice na ich stadionie. Blisko 20 tysięcy tekturowych kibiców, którzy, mówiąc w cudzysłowie, zasiedli na Borussia Park. No, inicjatywa zacna, o tym mówiliśmy już kilka razy, no ale jak się okazało, tekturowi kibice nie pomagają tak bardzo, jak ci żywi na stadionach. A tak na poważnie, no Werder Brema. Werder wygrywa skromnie z Freiburgiem. No faktycznie tym Freiburgiem wysoko w tabeli, ale tutaj zupełnie bym na tabelę nie patrzył, bo to raczej było... To był słaby mecz, bo widowisko to nawet nie przystoi mówić o tym meczu, ale jeśli wykorzystają tą słabość Gladbach, jeżeli Gladbach faktycznie jest w dołku, chociaż na ostatnie spotkanie z mega trudnym rywalem, no to Werder będzie mógł jeszcze myśleć o utrzymaniu tej pierwszej Bundesligi. No taki kazus HSV mi się przypomina kolejny raz przed dwóch sezonów, kiedy tak odliczaliśmy, czy oni się utrzymają, czy się nie utrzymają. No podobna drużyna z wielkiego miasta, z wielką tradycją, z sukcesami w przeszłości, no borykająca się w tym sezonie z ogromnymi problemami. I wydaje się, że... Tak.
Mów, Damian, przepraszam, bo mieliśmy tutaj hałasy jakieś za mikrofonu. Proszę bardzo.
W porządku. I wydaje mi się, że to jest ostatni gwizdek dla Werderu Brema, żeby jeszcze realnie myśleć o utrzymaniu ligi. Tak jak powiedziałem, oni mają właśnie ten zaległy mecz z Eintrachtem, obie drużyny ze swoimi problemami. No, jeśli oni dzisiaj wygrają z Gladbach, no to, to będę w dużym szoku, no bo mimo tego, że Gladbach miało swoje problemy z Leverkusen, no to z Bremą powinno sobie poradzić nawet rezerwowym składem, patrząc na to, co ekipa z Bremy wyczynia w tym sezonie. No ale też mogą wykorzystać słabość rywali, którzy są blisko w tabeli, no bo jeżeli patrzymy na Düsseldorf czy Paderborn, no chociaż już o te Paderborn, no to myślę, że tak jak jest na 18 pozycji, tak na tej pozycji skończy, czy na Mainz, które, do którego Werder traci 6 oczek, no to jeszcze wszystko jest możliwe. Ja myślę, że tutaj baraż jest możliwy, bo takie pewne utrzymanie Werderów to zupełnie nie wierzę. Nie wiem, wydaje mi się, że oni nie są w stanie wygrać tego meczu i że jednak przypadkiem było to, że w weekend zwyciężyli z Freiburgiem, który gra tak naprawdę na luzie, bo ja myślę, że we Freiburgu nie ma ciśnienia na puchary. Wiedzą, że mają nagromadzone bardzo dużo punktów i nawet jeśli przegrywają jedno czy drugie spotkanie, to tragedia się nie wydarzy, bo oni tak zakończą sezon gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, co, co będzie nadal sukcesem dla tej drużyny. A jeśli udałoby się coś więcej, to wielki, wielki sukces we Freiburgu. Także ja tutaj bym jednak myślał, że Brema, no niestety dla tego klubu nie poradzi sobie dzisiaj z Borussią Mönchengladbach.
No ja się zgadzam z Damianem. Ja się zgadzam z Damianem, bo uważam, że ten mecz z Freiburgiem to niestety dla Werderu był taki słodki rodzynek, który zakalcowym cieście pod tytułem sezon 2019-2020, że tak użyję trochę poetyckiej metafory, więc myślę, że dzisiaj po prostu Borussia Mönchengladbach sobie poradzi i wygra. Może nie będzie to jakiś pogrom Werdera, ale myślę, że takie 3-1 dla Gladbach.
Zobaczcie, Gladbach nie może sobie pozwolić na tracenie punktów, chociaż tak naprawdę mają, chociaż mają też, jeżeli patrzą za plecy, to mają luz, no bo mają przewagę nad Wolfsburgiem 13 oczek, więc tutaj raczej o europejskie puchary drżeć nie powinni, no ale wierzymy w to, że ambicje klubu nadal gdzieś tam kręcą się wokół tej Ligi Mistrzów, to jest punkcik straty do Bayeru Leverkusen, więc jeśli realnie chcą walczyć do samego końca, no to dzisiaj absolutnie nie mogą sobie pozwolić na stratę jakichkolwiek punktów na Weserstadionie w Bremie.
Czyli tutaj jesteście zgodni. Ciekawi mnie, czy jesteście równie zgodni odnośnie jutrzejszych meczów. Pamiętajmy, że jutro kolejne spotkania. 18.30. RB Lipsk, Hertha, więc mecz, który nas będzie interesował oczywiście. No Lipsk, wiadomo, mocna drużyna, cały czas walcząca o najwyższe cele. No i Hertha, która pewnie znowu w wyjściowym składzie bez Krzysztofa Piątka.
No, chyba na pewno. No, takiego określenia bym
chociaż
użył,
wiesz co, to czekaj, to pozwól, że wejdę ci w słowo. Zastanawiam się właśnie, kiedy ten sezon zaczyna przyspieszać, meczów coraz więcej, co 3 dni. Być może właśnie teraz Bruno Labbadia będzie sięgał po rezerwowych, więc tym bardziej, że Vedad Ibisiewicz też jest już raczej wiekowym zawodnikiem.
No, zachwalał go niesamowicie właśnie na konferencji przedmeczowej trener rywali, czyli Julian Nagelsmann. No, pewnie jakaś to zagranie psychologiczne, takie gierki młodego szkoleniowca z Lipska. No, zachwalał niebywale tego Ibisiewicza. No, tak o nim mówił w tak pięknych i ciepłych słowach, jakby marzył o tym, by dyrektorzy sportowi sprawili mu tego Ibisiewicza, prawie 37-letniego w następnym sezonie. No ale myślę, że tutaj czysta kurtuazja ze strony pana Juliana Nagelsmana. Być może tak będzie, jak mówisz, że zacznie rotować składem Bruno Labbadia. No my z perspektywy polskiego kibica życzylibyśmy sobie tego, bo my jesteśmy ciekawi tak naprawdę, jak ten Krzysiek Piątek by się zaprezentował, no bo zagrał wcześniej 11 minut, teraz 15 minut, dwa razy wchodził w momencie, kiedy wynik był ustalony, no tam teraz wchodził 3-0, skończyło się 4-0, więc wszystko było jasne, że Hertha te spotkania wygrywa. Oczywiście drużyna też rośnie w przypadku ekipy Herty Berlin, no bo wiadomo, że perturbacje tam były niesamowite, częste zmiany trenerów, odejście Jurgena Klinsmana w takich nieprzyjemnych okolicznościach. No też nowi zawodnicy z Piątkiem czy Kunią pojawili się w tej rundzie rewanżowej. Nie wiedzieliśmy, na co ta Hertha może liczyć, na co tą Hertę stać. Wiadomo, że słyszeliśmy o wielu mocarstwowych planach nowego właściciela. No, dwa mecze to może na razie jakaś jaskółka taka, niosąca nowinę, że będzie dobrze w stolicy Niemiec. Póki co nie można się podpalać, bo na razie to oni muszą spokojnie tą ligę utrzymać, chociaż są na dobrej drodze i wydaje się, że o wiele słabsze ekipy są za ich plecami i o to już Hertha za bardzo martwić się nie musi. A z perspektywy faktycznie Krzyśka Piątka, no liczymy na tą rotację składem Bruno Labbadia. Ja bym chciał go zobaczyć chociażby w wymiarze 45 minut, bo wchodzenie na ostatnie kilkanaście minut, kiedy mecz jest rozstrzygnięty, no to ciężko nawet takiego zawodnika ocenić. Kicker nawet nie przyznaje noc takim zawodnikom, bo za krótko są na placu gry. Mocny rywal, Lipsk, więc tym bardziej chciałbym zobaczyć polskiego napastnika. No on nie ma takiej mentalności fajtera, no bo ogólnie rzecz biorąc nie każdy coś takiego w sobie musi mieć. Wiadomo, tu liczy się najbardziej boisko, ale może gdyby Krzysiek tak bardziej twardo podszedł do tej rywalizacji, no to wywalczyłby sobie to u Bruno Labbadii. Pamiętamy, Bruno Labbadii jest z boiska, to był gość taki nieodstępujący, walczak, twardo grający ofensywny zawodnik, więc no może takich wartości powinien zauważyć w Krzysztofie Piątku. No ja na to bardzo liczę, no bo za gościa wydano kosmiczne pieniądze jak na warunki berlińskiego klubu i zaraz zaczną się wytykania już nie tyle kibiców, bo takie oczywiście się pojawiły, ale samych włodarzy, że popełniliśmy może błąd, że postawiliśmy na gościa z wielkiego klubu, on tam zagrał sezon życia i może już teraz będzie odcinał tylko kupony od tego. Krzysiek Piątek musi odnaleźć się w Hercie Berlin, bo jeśli tego nie zrobi na przestrzeni tych ostatnich 7 kolejek, no to obawiam się o jego przyszłość w stolicy Niemiec. Także liczę na to, że jutro na Lipsk przynajmniej 45 minut w wykonaniu Polaka.
No ja bym tutaj nie był taki optymistyczny, bo jednak i Karawicu, i Bisowice w pierwszym składzie i myślę, że a Bisowice, dajmy, że też kolejna bramka zrzuta przeciwko Unionowi Berlin, więc naprawdę jest w klasie. Ja widzę u niego przede wszystkim bardzo dużą pewność siebie. Do tego Bruno Labbadia go bardzo dobrze zna, bo przecież i Bisowice super występował w Stuttgarcie, kiedy trenerem był obecny trener Hertha Berlin, więc ja myślę, że jeżeli Piątek wejdzie, to na ostatnie 15, może max 20 minut.
No to zupełnie nie zmieni jego sytuacji, panowie. Jeśli to, co się powieli, no to będziemy mogli już spokojnie mówić o problemach Krzyśka Piątka w Berlinie. No bo tutaj nie o to chodzi, żeby dmuchać jakąś aferę, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale jeśli to, co Piotrek mówi, powieli się jutro, no to sorry, ale no będę widział tutaj duże, duże problemy Krzyśka i coraz trudniej w takiej sytuacji będzie się z tej łatki podnieść i wejść do gry.
Kolejne spotkanie w takim razie, do którego sobie przejdziemy, to będą mecze o godzinie 20.30. Jutro aż 5 takich spotkań. Hoffenheim gra z Kolonią, Fortuna Düsseldorf gra z Schalke, Augsburg gra z Paderbornem, Union z Mainz i Freiburg Bayer. Chciałbym, żebyście wskazali najciekawsze spotkanie z tych 5, które wymieniłem. Zacznijmy może sobie od Damiana.
Tych jutrzejszych. O, tutaj to jest nie lada zagwozdka. Tak
chwileczkę, bo powiedziałeś, że
Freiburg-Bayer... Tak, o
4 mecze
tak,
jutro.
4 mecze Freiburg-Bayer gra w piątek. Za dużo mi coś drużyny wyszło.
Tak. Widzisz, dobrze jest cenzor, nie? Który
no, czuwa.
Który czuwa, tak. Ale nie, tak na poważnie, no to dziwię się władzom Bundesligi, że tak zostawiły te mecze, bo niezwykle przeładowane te dzisiejsze spotkania, pod względem atrakcyjności, a jutro, Liga dla koneserów, tak wyglądające spotkania o 20.30. Jeśli miałbym się odnieść do twojego pytania, które spotkanie będzie najatrakcyjniejsze, to jest bardzo trudne pytanie, ale gdybym miał postawić, to postawiłbym na Hoffenheim i Kolonię.
Dlaczego?
No bo to są ekipy, z których mogę z dwóch stron zobaczyć piłkę na ciekawym poziomie. No bo jeśli patrzę na zestawienie pozostałych drużyn, no to w pierwszym spotkaniu Paderborn z Augsburgiem naprawdę ciężko mi tutaj szukać pozytywów. W drugim meczu Düsseldorf też nie grający atrakcyjnej piłki przeciwko Schalke, które ogląda się fatalnie. Ogląda się niestety fatalnie. Drużyna, która jest dość wysoko w tabeli, ale ogląda się to fatalnie. Kolonia ogląda się całkiem przyzwoicie. Tam są fajni zawodnicy, całkiem fajnie kreują akcje. Nie do końca im wychodzi. Ja też uważam, że to jest drużyna z o wiele większym potencjałem niż świadczyłoby miejsce w tabeli, chociaż są na 10 lokacie. Hoffenheim jest 9, więc to taki bezpośredni pojedynek drużyn, które są obok siebie, które też realnie jeszcze mogą myśleć o europejskich pucharach, bo odpowiednio tracą 3 i 5 punktów do Wolfsburga. Zakładając, że Wolfsburg się poślizgnie, no to zobaczcie, mogą się naprawdę zbliżyć do tej strefy pucharowej. Także moim zdaniem pojedynek Hoffenheim i Kolonii to będzie taki mecz najatrakcyjniejszy dla takiego postronnego widza, tak? Bo musimy tutaj wyłączyć jakieś sympatie kibicowskie, bo jeżeli miałbym patrzeć na sympatie kibicowskie, no to liczę na przełamanie, na czyste konto Rafała Gikiewicza, no bo naprawdę za kołnierz dostał już sporo i od zawodników Bayernu Monachium i w ostatniej kolejce w derbach Berlina. To naprawdę fajny gość i dobry bramkarz, który, przypomnę, pracuje na nowy kontrakt. Nie wiemy jeszcze gdzie, bo wiemy, że opuścił Union Berlin. Różne opcje w Bundeslidze się pojawiają i oby ten nasz Rafał Dzikiewicz dalej występował w najwyższej klasie rozgrywkowej, no to też dobrze by było, żeby ten finisz był w jego wykonaniu niezły. Oczywiście wiele zależy od obrońców i całej drużyny Unionu, no ale życzę sobie tego, żeby przy tym jutrzejszym meczu przy Starej Leśniczówce tam Mainz nic Rafałowi Dzikiewiczowi już nie strzeliło. Wystarczy. Na razie wystarczy po tych dwóch ostatnich kolejkach.
Piotrze, proszę bardzo.
To jeszcze ja powiem, że Hoffenheimkę, dlatego że obie drużyny mają coś do udowodnienia teraz, bo Hoffenheim słabo rozpoczął tę dalszą część rundy wiosennej po przerwie na koronawirusa. W ogóle jeżeli chodzi o ekipę Hoffenheim, to trzeba to rozciągnąć na w sumie okresy wcześniejsze, bo oni od momentu, kiedy wygrali przeciwko Bayernowi Leverkusen, to potem ani razu nie wygrali, a ponieśli przy okazji kilka znaczących porażek, jak 0-6 z Bayernem, jak również 2-3 z Wolfsburgiem. No też 0-3 oczywiście z Hertą, więc Hoffenheim ma coś do udowodnienia. Hoffenheim też osłabiony, dlatego że nie zagra jutro między innymi Adamian, który dopiero wraca do treningów. Nie będzie też Kramaricia, który również wraca do treningów. Natomiast jeżeli chodzi o Köln, tutaj nie będzie chociażby Rize, więc nie będą to składy te 100% silne, chociaż akurat Klan będzie miał w miarę silną jedenastkę. No i też Klan w tym sezonie w tych dwóch ostatnich meczach remisy 2-2, więc też jakby mogą się przełamać.
No jeszcze ja tutaj powiem, też mi się wydaje, że z tych najciekawszych meczów to najciekawszym będzie Hoffa Köln. A jeszcze jedna rzecz na propos rocznic, no to dzisiaj smutna dosyć rocznica, 15 śmierci Krzysztofa Nowaka, który kończył karierę w VfL Wolfsburg i po zakończeniu kariery tutaj chorował na ALS i pięknie w Wolfsburgu opiekowali się jakby Nowakiem, to też trzeba wspomnieć, trzeba podkreślić.
Tak, bardzo dobrze, że o tym wspominasz.
A jeszcze rocznica jedna smutna dla fanów piłki niemieckiej. 21. finał Manchester United Bayern Monachium w Barcelonie.
O tym nie mówimy.
Ani o jednej, drugą trzeba oczywiście pielęgnować, właściwie pierwszą tę rocznicę, drugą fani niemieckiej piłki wyparli. Dobrze, panowie, bo mamy składy już na Der Klassiker, który już za moment także na antenie weszło FM, więc musimy się bardzo pospieszyć, żeby jeszcze je podać. W bramce Dortmund, Burki, dalej Hummels, Piszczek, Rafael Guerreiro, więc w pierwszym składzie, dalej Akanji, Hakimi, Delany, Daoud, Azar, Brandt oraz Erling Haaland. Goście w bramce Neuer, Boateng, Alaba, Kimiś, Pavar, Goretzka, Gnabry, Coman, Davis, Müller oraz Lewandowski. Po zdaniu od każdego z was, jak wam się podobają te składy? Czy widzicie jakieś zaskoczenia?
Optymalne składy na to, co teraz obie ekipy mają do dyspozycji. Kapitanem Dortmundu dzisiaj Łukasz Piszczek. To też należy dodać, że polski kapitan. Ze strony Borussii Dortmund życzę sobie dobrego meczu i myślę, że triumf Bawarczyków w tym spotkaniu i że z bramką Robert Lewandowski i zaistnieje Thomas Müller. Jeżeli dzisiaj miałbym postawić na czarnego konia, to postacią numer jeden nie będzie Robert Lewandowski ani Erling Haaland, tylko Thomas Müller.
Piotrze?
No też zdajemy, że jeżeli chodzi o Borussię Dortmund, dzisiaj jest na ławce między innymi Sancho, natomiast w pierwszym składzie cały czas Hazard i to jest, uważam, że decyzja najbardziej zrozumiała, ponieważ ostatnio Belgii jest w bardzo dobrej dyspozycji.
Łukaszu?
No to tutaj też uważam, że optymalne składy, no myślę, że tu Lucien Favre trzyma Sancho jako jokera, zobaczymy, czy odmieni losy spotkania, jak będzie ono przebiegać, też liczę na wielkie emocje.
Panowie.
Ja dodam tylko na samym końcu, że gra Hummels, ale z racji tego, że krążył między Dortmundem a Monachium, to dlatego między innymi z opaską doświadczony 35-letni Łukasz Piszczek, to jest naprawdę duży szacun dla Dortmundu, dla trenera, że nasz zawodnik taką mocną pozycję w tym klubie ma.
Panowie, przenosimy się już za moment także na antenie Weszło FM na Signal Iduna Park, Borussia, Bayern, a za dzisiejszy kwalitet dziękuję. Damian Gąska?
Dziękuję, do usłyszenia.
Piotr Szymczuk?
Dziękuję, do usłyszenia.
Łukasz Bobruk?
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
Przenosimy się już do Dortmundu za moment. Komentarz z tego meczu, ja nazywam się Adam Kotleszka i zostaję z wami, żeby oglądać to wielkie widowisko. Trzymajcie się i zostańcie z nami.
Faulowany, polu karnym Gytkier, kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce! to jest, proszę państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.